Gość dnia.
Minęła godzina 13.10, Anna Stańczak, zapraszam na gościa dnia. W studiu Radek Łabarzewski, animator kultury z Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o cyklu wydarzeń, czyli tydzień doświadczania przyrody Zielony Kompas. Powiedz, o co chodzi, ponieważ mamy grudzień i tydzień doświadczenia przyrody Zielony Kompas nie wpisuje mi się mocno, więc powiedz, co to będzie?
No to jest taki czas od kilku lat, kiedy w grudniu powinien leżeć śnieg, a go
nie ma. I nie ma liści.
Nie ma liści, więc chcieliśmy trochę wlać optymizmu dla mieszkańców Płocka i zorganizować w ramach budżetu obywatelskiego Wszechstronni Razem, zorganizować tydzień doświadczenia przyrody, czyli dokładnie spotkania, warsztaty, pogadanki, pogawędki, przeglądy związane właśnie z przyrodą i jak najbliższym właśnie doświadczaniem tej przyrody. Zorganizować spotkania z ludźmi, którzy są pełni pasji i tą pasją jest właśnie zainteresowanie przyrodą. Coś wspólnego z kulturą też troszkę mają, żeby też poszerzyć jakby pole językowe, jeśli chodzi o przyrodę i dać też troszkę narzędzi tym, którzy przyrodą w mieście się interesują i troszkę się o nią martwią.
A jest takich osób u nas w mieście sporo?
Jest grupa nieformalna Płock dla drzew i myślę, że w ogóle w świadomości społecznej, zwłaszcza po okresie pandemii, problem z miejską przyrodą czy problemy związane z miejską przyrodą jakby zaczęły być zauważalne. To znaczy potrzebowaliśmy jej coraz więcej i jak zaczęliśmy się oglądać, to stwierdziliśmy, że jest jej coraz mniej.
Za mało.
Za mało i zaczęliśmy się też przyglądać, czy opieka nad nią jest właściwa. Zaczęliśmy zdobywać wiedzę przez różne webinary. No i pojawiły się właśnie między innymi takie grupy jak Płock dla drzew, gdzie często te problemy są tam pokazywane. I my stwierdziliśmy, że warto pokazywać też pozytywy, czyli na przykład ludzi, którzy społecznie zaczęli działać, żeby coś zmienić w miejskiej przestrzeni, ale też dać narzędzia, chociażby prawne, żeby mogli podczas interwencji związanych chociażby z niewłaściwą pielęgnacją czy zagrożeniem wycinką drzew, wiedzieli, co robić w takiej sytuacji. Ale zaczynamy bardzo pozytywnie, bo zaczynamy od opowieści Marcina z lasu. Marcin Kostrzyński to jest taka osoba, która powinna być rozpoznawalna dla osób, które korzystają z internetu, śledzą YouTube'a albo oglądają telewizję, ponieważ Marcin Kostrzyński jest leśnikiem, ale jest też takim bardzo aktywnym blogerem, wideoblogerem na Facebooku. Prowadzi swój profil Marcin z lasu. I tam łącząc profesję, czyli wykształcenie dziennikarskie, leśnicze i to, że potrafi obsługiwać kamerę, pokazuje filmiki, które realizuje w lesie, tworząc takie wideopułapki i tam obserwuje na przykład życie wilków w stadzie albo życie dzików. Te filmy są naprawdę niesamowite, a jego komentarz jeszcze dodaje takiego, jest niesamowity. Znaczy, ten, kto oglądał te filmy, wie, o co mi chodzi. I on współpracował między innymi z Telerankiem, z takimi programami dla dzieci, jak Leśne Zwyczaje, Jedyneczka, programy dla dorosłych, jak Animals, czy Dzika Przyroda. Za Dziką Przyrodę zdobył wiele, wiele nagród. Do nas przyjedzie z opowieściami i z filmami. I to będzie spotkanie rano, na które już niestety nie mam miejsc, bo zgłosiły się szkoły. To jest dla szkół i jest spotkanie o 11:00. A o godzinie 17:30 jest spotkanie otwarte dla wszystkich. To będzie na dużej sali widowiskowej. Serdecznie zapraszam, bo to można, mówię raz, że spotkamy człowieka pełnego pasji, a dwa, myślę, że dowiemy się ciekawych ciekawych rzeczy o zwyczajach zwierząt, które mieszkają w naszych lasach.
Ja widziałam nieraz takie memy właśnie ze zdjęciami z tych fotopoławek i one są genialne.
Tak, tak, tak. Ja w ogóle Marcina z lasu, czyli Marcina Kostrzyńskiego, poznałem dzięki filmowi. Mhm. W ramach Watch Dogsa mieliśmy pokaz filmu Nature is My Homeland, który pokazywał właśnie ludzi związanych z kulturą, którzy zaczęli zajmować się przyrodą i Marcin był jednym z bohaterów i naprawdę to były urzekające jego relacje filmowe i opowieści o zwyczajach chociażby dzików, których porównywał na przykład do włoskiej rodziny, twierdząc, że każdy z tej grupki małych dzików zawsze ma coś do powiedzenia przy posiłku i mówi, że to jest w ogóle niesamowite, że grupa, która powinna zachować się cicho ze względu na możliwość obecności drapieżnika w pobliżu, w ogóle się tym nie przejmuje i każdy przez drugiego
gada
i nikt nikogo nie słucha, także to jest jakby taki styl opowieści, więc bardzo Państwa gorąco zapraszam na to spotkanie.
To jest pierwsze.
To jest pierwsze. Potem dwa dni przerwy i zaczynamy w sobotę o godzinie 10:00 i sobota będzie takim chyba najbardziej doświadczalnym czasem, sobota i niedziela, bo w sobotę przyjedzie do nas Michał Książek. To jest poeta, reportażysta, podróżnik, kulturoznawca, inżynier leśnik oraz, jak o sobie często mówi, rzecznik mchów i porostów. I Michał nas zabierze w wycieczkę w poszukiwaniu płockiej rafy koralowej.
O, wow.
Ja już taką wycieczkę z Michałem odbyłem i to jest naprawdę niesamowite doświadczenie, ponieważ wybierzemy się w jar Brzeźnicy, żeby poszukiwać tych najcenniejszych, ale najbardziej niewidocznych elementów płockiej przyrody. Jak wiemy, rafy koralowe na całym świecie to jest jakby największy skarb bioróżnorodności. Mhm. Niestety są bardzo zagrożone przez presję człowieka. Ta konstrukcja słowna powstała po to, żeby jakby pokazać, że my też mamy swoje rafy koralowe, których nie widzimy, a które tworzą tą bioróżnorodność w środowisku. Mhm. I Michał będzie nam starał się to pokazać. Będziemy sobie spacerować z małymi lubkami po jarze Brzeźnicy i poszukiwać właśnie tych drobnych skorupiaków, jakichś drobnych elementów przyrody. Ten spacer myślę, że będzie trwał około 3 godzin i potem spotkamy się w domu Darmstadt, żeby sobie porozmawiać o...
I ogrzać się.
I ogrzać się, tak, bo będzie w domu Darmstadt, proszę się nie martwić, będą czekać na wszystkich kanapki.
O, miałam rację.
Ciepła herbata i kawa, jeśli ktoś będzie chciał. I wtedy sobie też porozmawiamy o języku, jak język tworzy też naszą świadomość i jak zmieniać ten język, żeby zmieniać też świadomość innych, żeby przyroda nie była czymś obcym kulturowo, tylko bardzo nam bliskim, ponieważ ja wychodzę z takiego założenia i z takiego założenia też wychodzi Michał, że kultura i natura to nie są wykluczające się zjawiska, tylko one coraz bardziej się splatają i to, żebyśmy my jako gatunek przetrwali, w ogóle żeby przetrwała Ziemia, jest potrzebne właśnie coraz większe zbliżenie natury i kultury, coraz większy szacunek do kultury, do przyrody w mieście, do przyrody leśnej. I tutaj będziemy próbowali poszukiwać odpowiednich słów, żeby...
No dobra, a masz jakiś taki pomysł, jak tutaj zmienić jakieś słowo? Jak to ma wyglądać?
Wiesz co, chociażby, nie wiem, jeśli mówimy językiem leśników, to mówimy o gospodarce leśnej. Drzewa nie są żywymi organizmami, tylko są materiałem do pozyskania. Więc wydaje mi się, że jeśli będziemy unikali tego języka technicznego, czy języka, języka.
Nie świata, materiał do pozyskania, tak, tylko...
Świata przemysłu, tylko poszukiwali słów właśnie z poezji czy z literatury, to też łatwiej nam będzie...
Dbać o to.
Dbać o to, tak. Jeśli o czymś myślisz w kategoriach przyjemności i w kategoriach pięknych słów, a nie słów technicznych, to jest ci to bliższe.
No tak, jeżeli pomyślimy, jak idziemy do lasu, że to drzewo nie jest drzewem na stół, tak, tak. Deską, tylko a przytulić możemy,
jeśli
nie?
Sobie pomyślisz, że nie wiem, to drzewo rośnie 150 lat, więc mogli, no nie wiem.
Co ono widziało?
Co ono widziało, kto pod tym drzewem spał, kto pod tym drzewem odpoczywał, ile wojen przeżyło. I sobie pomyślisz, że za chwilę może przyjechać harwester i w ciągu kilku sekund je wyrwać, no to to jest jednak
przerażające.
Jednak przerażające. I myślę, że właśnie o to chodzi, żebyśmy nawiązali ponownie emocjonalną więź z przyrodą, taką, jaką mieli nasi przodkowie.
Czyli zbliżamy się.
Zbliżać się, tak jak na, jak na najmocniej. I to będą jakby dwie części tego spotkania z Michałem Książkiem, czyli będzie doświadczanie w Jarze Brzeźnicy, a potem spotkanie w domu Darmstadt. Niestety to ta pierwsza część, już mi się lista wypełniła, więc zapisuję na listę rezerwową. Chodzi o to, że nie może być nas za dużo, żeby to doświadczenie było jak najbardziej intensywne, żebyśmy się nawzajem nie zadeptywali na tym spacerze, ale już to drugie spotkanie jest jak najbardziej otwarte, więc jeśli komuś się nie uda być na spacerze, to zapraszam o godzinie 15 do domu Darmstadt. To też pewnie trochę o spacerze porozmawiamy. I na zamknięcie tego dnia o godzinie 18 zapraszam na Zielone Opowieści. I to będzie rozmowa o rozwoju zieleni w mieście. Udało mi się zaprosić przedstawicieli Politechniki Warszawskiej, doktora Piotra Gryszpanowicza i panią profesor Małgorzatę Kacprzak, którzy od kilku miesięcy na zlecenie Urzędu Miasta badają stan płockich drzew na kilku płockich ulicach, znaczy warunki glebowe, w jakich żyją, i próbują zaproponować miastu nawierzchnie, które pomogą drzewom lepiej funkcjonować w mieście. A drugi projekt, który realizują, który też wydaje mi się bardzo ciekawy, to dostali zlecenie znalezienia przestrzeni na powiększenie zielonych obszarów w mieście.
I to się dzieje, prawda?
To się dzieje. Wiem, że to nie jest łatwe, ponieważ oprócz woli dochodzą też prawa własności, jeśli chodzi o miejsca. Ale myślę, że warto posłuchać, co oni z ich perspektywy jakie są to doświadczenia, z jakimi trudnościami się spotkali, co myślą o budowie chociażby, czy jest możliwe w ogóle pobudowanie jakiegoś parku centralnego, znaczy pobudowanie. To właśnie to jest ten język.
No.
Stworzenie parku miejskiego w tak zagęszczonej przestrzeni, jaką jest Płock. I myślę, że warto spotkać się i porozmawiać na takiej luźniejszej stopie, niż to było na ostatniej sesji Rady Miasta, czy chociażby na Komisji Rady Miasta, bo wtedy wstępnie były te projekty i te wyniki badań były przedstawiane. Także bardzo Państwa gorąco zapraszam. Myślę, że to będzie ciekawe spotkanie i będzie można poszerzyć swoją wiedzę.
To jest, i to spotkanie jest, przypomnijmy, kiedy?
W sobotę o godzinie 18, również w domu Darmstadt. No i potem już jest niedziela i tutaj też myślę, że będzie ciekawie, bo udało mi się zaprosić przedstawicieli inicjatywy z Łodzi. To jest inicjatywa Mapa Drzew Łodzi. 5 lat temu łódzcy społecznicy dostrzegli potrzebę inwentaryzacji drzew w mieście. Na początku próbowali, tak jak ja to próbuję od jakiegoś czasu, jeśli chodzi o pomniki przyrody, robić to analogowo, ale z czasem stwierdzili, że po prostu się nie da. Drzew w Łodzi jest dużo więcej niż w Płocku. Takie szacunki, ale to są bardzo, bardzo ostrożne szacunki, że od 1 000 000 do 5 000 000.
Jest tam więcej.
W Łodzi, Łódź jest dużo.
Wiadomo, że jest większa. No
tak,
jest,
no jest też Park Łagiewnicki, więc jakby las w środku miasta. W każdym razie, no, nikt tej inwentaryzacji tam nie robił, więc oni stwierdzili, że spróbują sami. Zakupili aplikację, a raczej taki portal, który umożliwia po krótkim przeszkoleniu wprowadzanie na tą mapę drzew kolejnych egzemplarzy przez każdego. Mhm. I działają chyba od kwietnia, ta strona działa i udało im się już zinwentaryzować 15 tysięcy drzew. Mhm. Dużo i mało, ale jakby nie o ilość chodzi, chodzi mi bardziej o posłuchanie, jak do tego doszli, jak przebiegała realizacja, właśnie z jakimi problemami się spotkali, czy udało im się je rozwiązać, w jaki sposób, no i co dalej. Także myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawe spotkanie, na które serdecznie zapraszam. Przyjedzie do nas Małgorzata Godlewska, która jest autorką też Zielnika Łódzkiego, takiego bloga o zieleni w Łodzi, i Szymon Iwanowski z grupy Społeczni Opiekunowie Drzew. To jest dwójka osób, która współtworzyła tą łódzką mapę drzew.
I to w niedzielę.
To w niedzielę o godzinie 10:00. A potem, żeby już nie być gołosłownym, my jakby dużo też narzekamy na grupie Płock dla Drzew o tym, że drzewa w Płocku są źle pielęgnowane, więc zaprosiłem Polską Federację Arborystów Polskich i zaprosiłem Jeremiego Andrzeja Rabińskiego. On jest członkiem tej federacji, ale jest też rzeczoznawcą, biegłym sądowym i osobą, która mocno angażuje się w pomoc, taką społeczną pomoc aktywistom, którzy walczą o ochronę drzew w miastach. Taka jego interwencja najbardziej słynna była w przypadku Parku Młodzieżowego w Świdnicy, gdzie tam władze gminne chciały wyciąć bardzo dużo drzew, udało się częściowo to zablokować i teraz też angażuje się w obronę parku SGGW w Warszawie, gdzie deweloper próbuje też zagarnąć przestrzeń, gdzie rośnie dużo pięknych starych drzew. Jarema Rabiński ma ogromną wiedzę, jeśli chodzi o takie informacje prawne, to znaczy gdzie szukać przepisów i tak dalej. A przyjadą do nas też dwójka przedstawicieli federacji, którzy wejdą na drzewo i pokażą nam, jak się pielęgnuje drzewo.
Wow.
Także będziemy mogli na żywo zobaczyć najpierw, jak wygląda drzewo, a potem jak przebiega pielęgnacja. I ustawiliśmy to spotkanie w taki sposób, że najpierw spotkamy się pod drzewem, chwilę porozmawiamy, potem pójdziemy na wykład Jaremy Rabińskiego, a na koniec przyjdziemy zobaczyć, jaki jest finalny efekt. Mhm. Mam nadzieję, że to będzie efekt wow.
Efekt wow. I to będzie spotkanie, które kończy cały ten cykl, tak, wydarzeń?
Taki warsztatowy, tak, bo jeszcze potem na godzinę 16:00, jeśli ktoś będzie chciał zostać w domu Darmstadt, to postanowiliśmy ponownie pokazać ten film, który też był dla nas inspiracją przy tworzeniu tego programu, czyli Nature is My Homeland. To jest 54-minutowy dokument, bardzo fajny, właśnie zmieniający patrzenie na przyrodę. No, zupełnie wywracający.
Radek, powiedz mi, dlaczego warto brać udział w tych wydarzeniach?
Myślę, że dostrzegamy wszyscy, znaczy bardzo dużo osób dostrzega potrzebę opieki i pielęgnacji miejskiej zieleni. W Płocku tej zieleni jest naprawdę bardzo mało. Bardzo cieszą nowe nasadzenia, ale o co powinniśmy dbać, to są te drzewa, które rosną tutaj od kilkudziesięciu, kilkuset lat. I to te wydarzenia, które organizujemy w ramach Zielonego Kompasu, mają dać nam narzędzia. Raz, że wiedzę, żebyśmy wiedzieli, czy coś z drzewami dzieje się nie tak. Dwa, pomysł na to, na przyszłość, jak chronić te drzewa. Jednocześnie są to spotkania, myślę, że które niosą też jakiś ładunek pozytywny. Raz, że będziemy się zastanawiali nad językiem, jak go używać. Dwa, że będziemy chodzili do miejsc najpiękniejszych w Płocku, najbardziej dzikich, czyli będziemy wchodzili w bliski kontakt z przyrodą i myślę, że to w takiej porze roku, czyli zima, której tak naprawdę nie ma, gdzie jest szaro, buro, może dać nam ładunek dobrej energii. Mhm. I takie też było założenie, żeby dać nam wiedzę, ale też dać nam nadzieję i jakiś też wzajemne relacje, żebyśmy się poznali, porozmawiali. Być może z tego urodzą się kolejne pomysły, kolejne spotkania, kolejne inicjatywy. Tego bym sobie życzył, bo ja też dostrzegam, że sporo rzeczy jest nie tak w Płocku, ale wydaje mi się, że od samego narzekania to
nic się nie zmieni.
Nic się nie zmieni. I mam nadzieję, że te spotkania dadzą impuls do jakichś pozytywnych ruchów. Mhm. Że okej, mówmy, że jest nie tak, ale starajmy się zrobić coś wspólnie. Starajmy się też wpływać na, myślę też na przedstawicieli tego miasta, żeby dokonywała się zmiana. Choć trzeba przyznać szczerze, że ta zmiana już się w jakiś sposób dokonuje.
Tak, dzieje
teraz
się.
Trzeba jakby kolejnych kroków i Zielony Kompas ma wyznaczać nowe trendy. Nie powiedzieliśmy jeszcze o jednym wydarzeniu, które będzie domykało ten cały Zielony Kompas, które ma już taki wymiar na najbardziej kulturowy, kulturalny, czyli zakończenie 14 grudnia w środę spektakl multimedialny w wykonaniu Kwartetu Czerwie i Marka Tomalika. To będzie specyficzny koncert, bo z jednej strony będzie muzyka, będzie pogadanka i będą też pokazy slajdów, a przeniesiemy się do Australii. Mhm. To też ma być taki element rozgrzewający na zimowe dni. I będziemy próbowali się zagłębić w kulturę aborygany, która jest bardzo ciekawa i która też trochę odwraca do góry nogami nasze myślenie o ziemi i o przyrodzie, ponieważ dla aborygenów to ziemia jest właścicielem jednostki, a nie odwrotnie. I co więcej, aborygeni uważają, że są elementem przyrody na tym samym poziomie, co zwierzę, roślina czy skały. Znaczy nie wywyższają się, tylko czują się częścią tej przyrody. Więc myślę, że to też jest próba zmiany języka i filozofii podejścia do przyrody. O tym wszystkim na pewno dużo ciekawiej opowie Marek Tomalik, który jest podróżnikiem, dziennikarzem prasowym i radiowym, ale też z wykształcenia geologiem, który uwielbia Australię, jeździ tam od 1989 roku. Prowadzi też bardzo ciekawą audycję w jednej z rozgłośni radiowych. No a taką mapę dźwiękową stworzy Kwartet Czerwie, który jakby ma bardzo duże doświadczenie w tym temacie, ponieważ od wielu lat grają muzykę do filmów niemych, ale też są zapraszani do spektakli teatralnych i poruszają się w bardzo szerokiej stylistyce jazzu, etno i też takiego teatru absurdu, także myślę, że będzie bardzo ciekawie, bardzo kolorowo i to będzie koncert, który zamknie nasz cały tydzień doświadczenia przyrody 14 o godzinie 18, tym razem w sali widowiskowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Mhm.
Ja myślę, że wszystkie te wydarzenia to śmiało możemy polecić każdemu, komu nie jest obojętna ta nasza przyroda.
Tak, można po prostu przyjść i posłuchać, ale to też jest okazja do tego, żeby zadać pytania.
I coś się dowiedzieć też.
Będą osoby, które myślę, że na wiele pytań, wątpliwości będą mogły nam odpowiedzieć i jak zapowiedziały, będą do naszej dyspozycji. Mhm. Także robimy to też w Domu Darmstadt, żeby ta atmosfera była taka bardzo kameralna. Myślę, że też zaaranżujemy odpowiednio tą przestrzeń, żebyście wszyscy czuli się tam dobrze i tak jak mówię, będzie można się też posilić na miejscu, kanapki, kawa, herbata będą bezpłatne, żeby nie myślał za nas brzuch, tylko głowa i serce. No bo,
tak jest.
Bo tutaj chyba też chcemy rozpalić serca zielonym światłem.
Radek Łabarzewski, animator kultury z Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, zapraszam gorąco.
I do usłyszenia.